Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe, Jacek Białogłowy, jak w każdy piątek. Dzień dobry, witam serdecznie kibiców piłki nożnej dzisiaj akurat konkretnie. Jak w każdy piątek oczywiście u nas ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi sportu. Dzisiaj porozmawiamy z trenerem, edukatorem Jarosławem Misiem, edukatorem z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Byłem trenerem Lechii, Zielona Góra, kilku lubuskich drużyn. Człowiekiem, który w tej chwili, poza tym, że jest edukatorem i edukuje innych, no to przygląda się cały czas naszej lubuskiej piłce nożnej. A że jutro startuje trzecia i czwarta liga, to sobie odrobinkę z panem Jarosławem na ten temat porozmawiamy. Trzecia liga, Lechia, Zielona Góra, czwarta liga, no to tutaj jeśli chodzi o nasze drużyny, to druga drużyna Lechii, Zielona Góra, no a też chyba zahaczymy o Centralną Ligę Juniorów, bo tutaj też ruszą rozgrywki i zespół z poziomu wiekowego U17 zagra z Górnikiem Zabrze i w ogóle będzie miał duże nazwy, duże kluby, duże zespoły jako rywali w tej Centralnej Lidze Juniorów. No dobrze, czas skończyć rozmowę, bo z Jarosławem Misiem zawsze czas skończyć moje gadanie, bo z Jarosławem Misiem zawsze dobrze i długo nam się rozmawia, więc szybko do niego zadzwońmy, szybko porozmawiajmy, żeby jak najwięcej ciekawych spraw usłyszeć właśnie od niego. Dzień dobry, panie trenerze.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie nadredaktorze.
Dzień dobry, panie edukatorze. A tak swoją drogą, zanim rozpoczniemy rozmowę o samej piłce nożnej, to muszę pana zapytać o tą funkcję edukatora w Lubuskim Związku Piłki Nożnej, bo jak ostatnio pana przedstawiłem, tam zmieniłem panu nazwę edukator na koordynator, potem to poprawiłem, a napisał do mnie kibic, kto to jest właściwie ten edukator? No to proszę powiedzieć, kto to jest edukator, kogo pan edukuje?
To trochę inaczej, bo my jesteśmy trenerami, edukatorami PZPN-u, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to funkcja, która od 2008 roku w Polsce funkcjonuje przy przyjęciu konwencji licencjonowania i kształcenia trenerów. Aha. Z trenerem Mazurkiewiczem w 2011, żeśmy byli pierwszymi trenerami, edukatorami z ramienia PZPN-u, gdzie już w Polsce od 3 lat trwały takie kursy UEFA-owskie, licencyjne. Po powrocie w Barsinghausen, tam taki ośrodek szkoleniowy w Niemczech przy Hanowerze, myśmy pozdawali egzaminy i padło na nas, że czas najwyższy w Lubuskim jako ostatnie województwo wziąć się za kształcenie i edukowanie trenerów zgodnie z licencjami UEFA-owskimi, bo to okrutny bajzel był i bałagan, że tak powiem. Notabene w zarządzie ówczesnym nie mieli pojęcia, co to jest. Jeszcze dorobili niełatkę, że to miś sobie powymyślał licencje, jakieś uprawnienia UEFA-owskie, czyli typu UEFA Pro, UEFA A, UEFA B, UEFA C. No i ja jestem jako ten pierwszy, bo kierownikiem kształcenia byłem od razu tu w Lubuskim, żeśmy te porządki z licencjami, bo tutaj bajzel też taki był, że ludzie, którzy w ogóle uprawnień nie mieli, nie dostawali jakieś licencje. Także no, początki były trudne. Natomiast co 3 lata jesteśmy weryfikowani egzaminami różnego rodzaju. Mamy zjazd i podlasy w szkole trenerów i tam musimy spełnić wymagania, bo one są były przynajmniej na początku wykształcenia. Wyższe magisterskie doświadczenie w pracy trenerskiej na poziomie trzeciej makroregionalnej bądź drugiej ligi wyższej. Trzeba było mieć jeszcze pedagogiczne przygotowanie, etc. Te wymogi gdzieś były spełnione i tak jak powiedziałem, w tamtym czasie żeśmy we dwójkę, ja to w sumie prowadziłem, a w tej chwili jest takim koordynatorem wojewódzkim, jeżeli chodzi o kształcenie, edukowanie trenerów i licencjonowanie. Koordynator Wojtek Drozd.
Tak? No dobrze, rozumiem, że panowie jesteście takimi nadtrenerami, kimś, kto uczy innych trenerów, najprościej mówiąc, tak?
Tak, odpowiadamy za organizację prowadzenia z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, a również poprzez UEFA, bo też takie wyjazdy i konwencje się odbywają, za szkolenie trenerów, nadawanie uprawnień, egzaminowanie i tak dalej.
No dobrze, czyli
kierunku.
Okej, okay, ale to
jako
to
ostatnie województwo żeśmy w ogóle wchodzili, bo tu mówię, to problem był okrutny.
Można to skwitować, że Lubuskie jak zawsze na końcu, tak? To tak nie mówię z uśmiechem, no wcale to, tylko z goryczą pewną.
Wie pan co, no troszeczkę te przepisy, dostosowanie, tak jak pan wie, w ligach innych są książki licencyjne, tak samo tu wymagania, tylko no nikt nie przestrzegał w tamtym czasie, bo to już 10 lat temu minęło i wiem, jak to ciężko było przekonać, wytłumaczyć, bo prezentację pierwszą robiłem na taborecie w Lubuskim Związku, to na mnie patrzyli jak na wariata, co on tu chce, czy wszystko jest dobrze. Nie?
Aha, okay.
Także kiedyś były te instruktorskie uprawnienia i drugiej klasy czy pierwszej klasy, tak jak mieliśmy, bo to też wymagania były do tego, żeby mieć jedynkę trenerską. No ciężko to szło, te wymogi, to wszystko, to naprawdę, co się nasłuchałem od ludzi. W tej chwili hula już od wielu lat na takim poziomie.
Sprawdza się?
Ten PZPN-ie 24 się logujemy i tak dalej.
Ten system się nowy, ten nowy, no wprowadzony te parę lat temu, to wszystko się sprawdza? To idzie tak, jak powinno być? To...
No jest kompatybilne z UEFA-em. Jeżeli u nas trenerzy Polacy mogą pracować w Anglii, w Niemczech, czy we Włoszech, czy gdzieś w Portugalii, bo tacy są, bo jednolite, ja panu powiem kiedyś, jadąc na turniej do Francji, mówimy, że mamy uprawnienia klasy pierwszej trenerskiej. Co wam to daje? No tak naprawdę nic. W tej chwili wiadomo, to co kiedyś rozmawialiśmy, UEFA Pro, licencja i uprawnienia dają na pracę w ekstraklasie pierwszej lidze. UEFA A w tym roku powrócili do drugiej ligi, trzeciej ligi i niżej, tak? UEFA B od ligi okręgowej i tak dalej. UEFA C amatorski, bo myśmy z panem rozmawiali tak. bodajże miesiąc temu na ten temat, nie? I ci wszyscy nasi trenerzy, bo kiedyś musieliśmy jeździć do Warszawy, czy Białej Podlaskiej, czy gdziekolwiek indziej robić, w tej chwili zrzucone i to scedowane stało kilkanaście lat temu na związki. W związku jest taka komórka, która się tym zajmuje. I tak jak powiedziałem, dołączyło część młodszych trenerów, edukatorów też, także jest grupa w tej chwili przeszkolonych z licencjami, bo musimy też mieć licencję ku temu. To, co powiedziałem, co 3 lata spełniałem warunki również.
Dobra, to zostawiamy ten temat teraz. Piłka nożna, wiosna, jutro właściwie dla nas lokalnie tutaj rusza. Lechia Zielona Góra rusza do pierwszego meczu wiosennego. Powiem tak, jak tak z miesiąc temu rozmawialiśmy, wtedy odeszli Szymon Kobusiński i Sebastian Górski. Jakich tam próbowaliśmy szukać możliwości ich zastąpienia, rozwiązania tej sytuacji. Minął miesiąc, pooglądałem sobie kolejne sparingi Lechii. Wygląda to nie najlepiej. Natomiast najgorsze, że w tym czasie również mnóstwo kontuzji było. I tak troszkę, powiem szczerze, u mnie pesymizm puka mi do serducha, jeśli chodzi o Lechię. 10 punktów przewagi nad strefą spadkową, niby dużo, natomiast wiadomo, że to błyskawicznie może się zmienić. Ale jak pan patrzy, patrząc na to, co się dzieje, co się działo ostatnio w Lechii, jak pańskim okiem sytuacja tak z boku pana edukatora wygląda?
Wie pan, doskonale pamiętam tą naszą rozmowę i właśnie rozmawialiśmy, gdzie, który aspekt będzie bardziej możliwy do zastąpienia. I pamięta pan, że mówiłem, że Szymona Kobusińskiego, 17 bramek i tak dalej, będzie bardzo ciężko z prostej przyczyny. U nas na rynku piłkarskim, grubuskim nie ma napastnika. Jeżeli pan sięgnie wstecz, zazwyczaj się pojawiał Wojtek Okińczyk, Drozdowicz Emil, czy Michał Kojder, to byli zawodnicy, którzy zdobywali też koronę Króla Strzelców trzeciej ligi. Znaleźć zawodnika na tej pozycji, umiejącego grać się z takimi parametrami na tej pozycji, no to będzie bardzo ciężko. I to, co mówiłem, raczej tu bym się nie spodziewał. Aspekt Sebastiana Górskiego również. Natomiast najbardziej zbliżony, już nie mówię o warunkach fizycznych, naturalnie Rumalisz Kaczmarczyk. Tym bardziej, że on przy tej drużynie bardzo długo już funkcjonuje, jest tu wychowankiem też. I najprościej będzie. Natomiast oglądając też mecze Puszczy Niepołomice, zwłaszcza mecz Legią Gdańsk, gdzie tam Sebastian miał bardzo dobre wejście, asysty i tak dalej, to trzeba powiedzieć, że to są zawodnicy, jeszcze pan mnie się pytał, czy w reżimie, co to znaczy treningowym, to jest właśnie to, przeskoczenie na wyższy poziom powoduje, że ci zawodnicy są w stanie jeszcze inaczej się rozwijać. Wracając do Lechii, tutaj nie ma w tej chwili zawodników takich, którzy by byli tak wiodącymi w formacjach ataku i tu w formacji wahadłowego, na której pozycji grał Sebastian Górski. I tu myślę, że Andrzej kombinuje w różnych kierunkach, żeby zastąpić, natomiast sam pan doskonale to powiedział, że to będzie ciężko. Ciężko znaleźć i te 10 punktów, to też uprzedzam, Warta Gorzów ma 18, my mamy 28. Warta jest na pierwszym spadkowym, my jesteśmy na 6. Proszę zobaczyć, jaka ilość zespołów nas dzieli, ale tam jest tak ciasno, nie daj Boże, zły początek, wystartowanie, a to się tak po ostatnim wywiadzie Andrzeja słucham, że te problemy gdzieś mu siedzą w głowie i to naprawdę nie jest wesoła sytuacja.
No musi kombinować nawet z ustawieniem, bo nawet w Kożuchowie, kiedy tam już Mycan doznał kontuzji, to z 5-3-2 przeszedł na 3-4-3 od razu, żeby zobaczyć, jak to wygląda, także on musi kombinować straszliwie, to jest prawda.
Dokładnie, 3-4-3 jest bardzo pochodnym systemem do 1-3-5-2, dlatego no tutaj będzie szukał, najważniejsze jest znaleźć na odpowiednich parametrach i tak zwanego sprofilowanego zawodnika do tego, co Andrzej chce grać. Nie wiem, czy w ogóle się uda, dlatego też myślę, że ale elastyczność w ustawieniu taktycznym też będzie miała znaczenie pod kątem zdrowych zawodników, których będzie do dyspozycji miał w czasie rozgrywek. Także tu jest duży znak zapytania, mam nadzieję, że gdzieś wybrnie z tego Andrzej i tą różnicę jak nie straci, no to przynajmniej nie zmniejszy na tyle, żeby gdzieś się pogrążyć, bo kluczowe będą miały miejsce te pierwsze mecze w marcu, tak? One niejako gdzieś otworzą drzwi lub dadzą spokój. Jeżeli jeden, drugi mecz nie wyjdzie, to na pewno w głowach gdzieś u chłopaków tych będzie i w sztabie się pojawiał temat, że no coś będzie trzeba robić, no ale za bardzo już czasu wtedy nie będzie. Nie?
No tak, pierwszy mecz ze Stalą Brzeg to jest jeden z sąsiadów z tabeli. Bardzo ważne. Ja chcę pana zapytać, wetnę się w słowo, bo pan powiedział o tym, zależy kogo Andrzej będzie miał. Wiadomo, że już nie będzie Garguły, że koniecznie dopiero wrócił, że tam paru zawodników wracało, grało, było kontuzjowanych. Mycan wypadł, ten jedyny w zasadzie taki wysunięty, nazwijmy to, napastnik. Ja mam do pana pytanie, skąd się może brać tyle kontuzji? Bo oczywiście jak zaczęły się jedna, druga, trzecia, ósma, dziewiąta, bo w pewnym momencie był taki mecz, gdzie 9 piłkarzy nie było, to oczywiście człowiekowi puka do głowy wtedy takie pytanie, czy ktoś nie przesadził z treningiem. Pytałem Andrzeja Sawickiego w Kożuchowie, on powiedział, robiliśmy to samo, co w poprzednich latach. Pytanie, czy przy sytuacji covidowej, przy innym wstępnym, nazwijmy to, przygotowaniu zawodników i potem wejściu na bieżnię, na sztuczną i na crossfit, czy to było dobre? Ja wiem, że pan z punktu widzenia teoretycznego może tylko na to spojrzeć, ale czy tu nie mam prawdopodobieństwa, że coś nie tak było?
Słuchałem właśnie tego wywiadu i troszeczkę, ja nie chciałbym być recenzentem tu sztabu czy ludzi, troszeczkę założenie przy tym, co pan powiedział, że pandemia, te rozgrywki nie wystartowały w odpowiednim czasie i samo przyjęcie założenia do tworzenia tak zwanej struktury czasowej planowania treningów w okresie długofalowym, czy to w makrocyklu półrocznym, czy w rocznym, polegało na złym przyjęciu, bo jeżeli ktoś mówi, że to samo robiliśmy, co w tamtym roku, ale w tamtym roku inne warunki później były, cały rok całkowicie inny. Struktura meczów ligi rozgrywanej, przedłużony ten tak zwany okres przygotowawczy, gdzie zawodnicy sami trenowali, on już powinien wskazywać i być taką lampką, że muszę poprzestawiać praktycznie wszystkie elementy, bo te organizmy całkiem inną strukturę rzeczową, jeżeli chodzi o obciążenia treningowe, czyli obciążenia składają się z objętości, intensywności treningowych, to mogłoby być taką wskazówką. No ja też mogę teoretycznie tylko, jeżeli się pojawia jedna, druga, trzecia tak zwana obciążeniówka, może to być gdzieś sygnał i to Andrzej też zauważył, że muszą pomyśleć, że gdzieś coś w tym planowaniu przygotowania mogło być nie tak. Te mięśnie głębokie tak zwane, troszeczkę wchodzimy w aspekt anatomii, biochemii czy fizjologii, muszą inaczej pracować w tych właśnie elementach treningowych, o których pan wspomniał, sztuczna trawa, bieżnia, crossfit, aczkolwiek myśmy z crossfitu bieżni też funkcjonowali praktycznie do samych rozgrywek ligowych, czy to w Falubasie wcześniej, czy teraz też w Kalinie. No i tutaj trzeba tak zwany ten rejestr obciążeń treningowych bardzo szczególnie prowadzić. No nie mówię, bo nie mamy takich możliwości, żeby wchodzić w elementy testowania, sprawdzania i tak dalej. Tu być może gdzieś te przeciążenia miały związek właśnie z tym okresem też pandemii, być może ze złożonością i przyjęciem tego planu, bo dla mnie osobiście przyjęcie struktury czasowej w planie, że robimy to, co w tamtym roku, przy tym, że cała liga i cały sezon, który się kończył i rozpoczynał całkiem inną wartość rozgrywanych spotkań, terminami i tak dalej, miał plus jeszcze zawodnicy indywidualni i sam z autopsji wiem, że jak się zawodnikami nie stoi gdzieś takim bacikiem, że tak powiem, nie ma się tej kontroli, to zawodnik zazwyczaj, tak jak z panem też rozmawiałem, no coś tam robiliśmy, ale co to znaczy coś? Ile razy robiłeś no to? Właśnie. Tak jak mówię, obciążenia, intensywność.
Chociaż niby zawodnicy zawsze mają wysyłać jakieś tam swoje sprawozdania, jak
tak,
jak pracują.
Ale wie pan co, no ja pracuję w szkole na zdalnym i prowadzimy zajęcia i również. No nie zastąpi się pracy zdalnej w realnych warunkach, gdzie się spotyka sztab, gdzie się spotykają zawodnicy, możemy zmierzyć tętno, możemy zmierzyć zakwaszenie krwi i tak dalej, i tak dalej. Możemy tą ilość jednostek ograniczać, zwiększać, czy czasowo, czy jeżeli chodzi o obciążenia, no to są metody już tak zwanej kuchni szczegółowej. Natomiast no jest to, Andrzej dobrze zauważył, że jest to gdzieś sygnał, sygnał, że te przeciążeniowe mogą gdzieś mieć przełożenie przy okresie przygotowawczym. Nie? I tu jest pytanie, bo pan tu powiedział, że kogo będzie miał. Właśnie w tym sensie ja ciągnąłem dalej, w zależności w której kolejce, jakich zawodników będzie miał do dyspozycji, czy wtedy będzie musiał elastycznie przechodzić różnego rodzaju systemy czy ustawienia zawodników na każdym mecz.
No ciekawi mnie w ogóle w tym systemie Andrzeja Sawickiego, w ogóle w tej drużynie, na ile brak na przykład Łukasza Garguły, jak jest dużym problemem, no. bo z jednej strony to tak. są lata, on już nie jest taki szybki, wiadomo, że ustępuje tym młodym hartom, a z drugiej strony Andrzej zawsze powtarza doświadczenie, przetrzymanie piłki i szatni zebranie. Teraz go nie będzie na początku, więc tu jest ciekawe.
Też, pan, myślę. Co, ja pamiętam też, jak Martin wchodził, też wielu kibiców mówi, a on się tam niczym, ale właśnie to, o czym pan powiedział w przypadku też Łukasza, tempo gry, prowadzenia, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, robienie tej atmosfery w szatni, tak, oczywiście parametry motoryczne, no nie ma szans, żeby zawodnicy wieku, no nie wymieniając lat, tak, już wiekowi, byli na tym samym poziomie szybkościowym, czy wydolnościowym, aczkolwiek tutaj też może jeszcze w dłuższym okresie wieku podtrzymać, nie będą nigdy mieli tych parametrów. Natomiast są rzeczy, o których tu pan napomknął, że nie da się przecenić. Ja nie mówię, że musi grać 90 minut, tak, ale ci zawodnicy stanowią później tą siłę i wartość dodaną dla całego zespołu, który jest dziś budowany, a też trzeba pamiętać, że Andrzej też wprowadzał nowych, młodych zawodników. No, kolejne trudne zadanie będzie miał na wiosnę. Wiosna zazwyczaj jest cięższa, a kluczowym jest właśnie okres ten zimowy, który on decyduje i tak naprawdę determinuje cały rok naszej pracy, aż do następnej zimy. Jest takie powiedzenie, jak przypracowałeś zimę, tak będziesz wyglądał cały rok. Nie? I później te elementy będą wiodące w takich meczach właśnie w końcówkach, a tu każdy będzie chciał walczyć, bo tych zespołów do spadku, pamiętajmy, że my mamy tylko te dwa zespoły z Lubuskiego i tu będzie bardzo ciężko, tak jak czasami gdzieś te zespoły z różnych województw się wspierają, odpowiadają, to my troszeczkę w tym Lubuskim jesteśmy osamotnieni, jeżeli chodzi o grupę zespołów z danego województwa.
Myśli pan, że są jeszcze, znaczy, czy myśli pan, czy są takie według pana jeszcze, że tak powiem, doświadczenie praktyki, że ktoś tam kogoś wspiera?
Ja nie mówię o tym, co pan myśli, że ewentualnie gdzieś...
Nie, gramy łagodniej przeciwko którejś drużynie, albo mocniej przeciwko którejś, to znaczy, żeby pomóc innej, tak?
Ja nie wchodzę w takie łagodniej, czy odpuszczamy. Na pewno inaczej się gra ze świadomością. Mówię pan co, no przykład ten, jak trzecia Liga Dolnośląsko-Lubuska była. No wyportkowali się tym wszystkie zespoły nasze lubuskiego, tak? Mhm. A potem gdzieś się okazuje, że tutaj komuś remis, gramy, bo ktoś ma już stabilizację, koszty wyjazdów i tak dalej. To trzeba brać pod uwagę, że te nasze położenie, zwłaszcza tu Gorzów, gdzie jest, no to są setki kilometrów. Tak?
Czyli to nie jest dogadywanie się, tylko takie ciche porozumienie, wiemy o co chodzi, gramy.
Ja nie mówię, że ciche porozumienie, mówię o tym, że inaczej się gra, zwłaszcza w końcówce, tak? I to wszyscy wiedzą, o czym mówię, co spotkali się na tym poziomie rozgrywek. A jeszcze raz powtarzam, nie mamy mocnych na tyle klubów, żebyśmy byli wiodącymi w tej lidze i gdzieś ktoś się z nami na tyle liczył, że pewnego rodzaju później układanie terminarzy, przekładanie czasami meczu. Sam pan wie, jak były gdzieś później zwolnienia, tak? Bo zawodnicy byli, jedni nie grali, przesunięcie, intensyfikacja grania, środa, sobota. No tych różnych takich wokół gdzieś rozgrywek się towarzyszą takiego różnego rodzaju sprawy.
Trenerze, ciachamy tutaj trzecią ligę, ja zostaję z niepokojem, jeśli chodzi o Lechię Zielona Góra, prawdę powiedziawszy. Natomiast chciałbym do czwartej ligi przejść. Nie pytam o rezerwy Lechii, natomiast generalnie, czy uważa pan, że Karina Gubin, która skończyła na pierwszym miejscu rundę jesienną, w końcu wbije się wyżej do trzeciej ligi? Czy tam gdzieś widzi pan jednak zespoły, które jej bardzo mocno zagrażają?
No też tu po tych sparingach widać, że Karina te mecze miała na tyle poukładane, że te wyniki przychodziły, nie powiem z łatwością, ale były pozytywne. Wrócili też do Słubic, jeżeli chodzi o trzy wreszcie. No trzeci sezon Karina jest, to był tak w planie z prezesem Iwanickim zakładane było, że w perspektywie 5 lat ma być zbudowany zespół na poziomie takiej przyzwoitości trzecioligowej. Myślę, że jest to czas, bo też trzeba brać pod uwagę, że część zawodników ma odpowiednie już lata swoje, zwłaszcza z rocznika 8-5, 7-6 i tak dalej. Ten potencjał, co powiedziałem i co się też na kursach potwierdza, bo część zawodników, trenerów, którzy gdzieś grali, mówią, że te roczniki 80. no nie są w tej chwili w tych ligach naszej czwartej czy okręgówce do przeskoczenia. No brakuje tych takich młodych wilków, którzy by zagrozili pozycji tym zawodnikom z tych roczników, a to są już osoby, które mają 30, tak? I teraz biorąc pod uwagę, no nie wiem, jak ten Rzepin będzie się dalej kształtował i będzie układał, bo tam też Kamil Michniewicz powrócił. Nie wiem, jak Przybyszów, o którym też mówiliśmy, bo to są moim zdaniem trzy takie zespoły, które gdzieś powinny prym nadawać w tej pracy. Ale jeszcze raz powtórzę, cały ten okres zimowy i pierwsze mecze w marcu, bo wiem i na własnej skórze odczuwałem, jak potrafiły zaskoczyć i też w postaci negatywnych wyników. One gdzieś tutaj będą taką wskazówką. No nie wiem, jak z Tilą się
no
po
właśnie,
tej zimie...
No bo to jeszcze 10, niby 10 punktów, ale... A ja mam do pana takie pytanie. Posłużę się tu cytatem z Andrzeja Figela, który siedzi w tej piłce od wielu, wielu lat. On mówi, że tak naprawdę do trzeciej ligi to z Tilą powinien wejść, bo jest ośrodek, bo jest miasto, bo jest jakieś wsparcie, a te mniejsze kluby z mniejszych miast nie ma sensu, żeby wchodziły, ponieważ w tej trzeciej lidze już nawet Lechia widzi, jak jest strasznie trudno i finansowo, i sportowo, więc że takie mniejsze ośrodki to wytrzymać raczej nie będą miały szans w takiej w trzeciej lidze. Zgadzałby się pan z takim zdaniem, czy nie?
Jeżeli chodzi o bazę kibiców, bo to od wielu lat się powtarza, no ten styl on jest taką wizytówką najbardziej rozpowszechnioną i rozpoznawalną w Polsce, jeżeli chodzi o piłkarstwo lubuskie. Natomiast obecne, tu redaktor Fliegel mówi, wsparcie i tak dalej, tam też są no nie za bardzo dobre sygnały, jeżeli chodzi o sprawy finansowe i tak dalej, tym bardziej dwa zespoły z jednego miasta w trzeciej lidze, no to mamy przykład Bielsko-Białej, gdzie jest rekord, gdzie BKS jest, natomiast nie ma co porównywać finansowego potentata Bielska-Białej w stosunku do Gorzowa, gdzie tam różnego rodzaju też problemy. Obiekt mają jak najbardziej, mają tradycję, podejrzewam, że ci kibice zawsze gdzieś tam są, no ale to jest specyfika naszego województwa i zwłaszcza Gorzowa, gdzie też są animozje różnego rodzaju i to, co powiedziałem, największym mankamentem jest brak zawodników na odpowiednim poziomie w naszym regionie. Tak?
Znaczy pytanie jest takie, czy nie jest tak, że wejdzie ktoś z czwartej ligi lubuskiej, z mniejszego ośrodka, to nie jest tak, że wchodzi tylko na chwilę de facto? Biorąc pod uwagę nawet to, co pan mówi, brak zawodników,
obawiam,
brak finansowy
może...
i tak dalej. Oczywiście nie wchodźcie Karino, nie wchodźcie Dębie, to nie o to chodzi, tylko zastanawiam się nad tym, jak ta perspektywa będzie przed takimi zespołami wyglądała, tak?
Wie pan co, zdecydowanie wymagania, tą strukturę, odkąd od lat zresztą to powtarzamy w wielu spotkaniach między nami, że to przeskok jest bardzo duży, tak? I to, że ktoś chce grać gdzieś, tak jak w tym przypadku mówimy, znajdą się pieniądze silowe, to nie jest na tyle poziom, który można sobie od tak styknąć i ja tam jestem, bo ja tam chcę i tam się będę utrzymywał. Nie. Tam jest wiele naprawdę czynników, które determinują. Już nie mówię o tych odległościach, o transporcie, o strukturze czasowej. No nie da rady już trenować sobie 3 razy w tygodniu, tak?
No
w większości ci zawodnicy, co w czwartej lidze grają, oni też pracują.
I a żeby trenować 5 razy w tygodniu, trzeba więcej zapłacić zawodnikom, bo muszą z pracy zrezygnować na przykład,
no,
tak?
Tak, ale no kto zrezygnuje w obecnych czasach z pracy, kiedy ma dzieci, ma dom, ma kredyt, zakładam i tak dalej. Zielona Góra czy Gorzów ma plus taki, że jeszcze studentami mogą gdzieś tutaj pewnego rodzaju manewrować, ale tam, gdzie się pojawią już zawodnicy, to co powiedziałem, jeszcze też z jakimś PESEL-em, no to oni już gdzieś tam byli. Ci akurat, co stanowią siłę tych zespołów, to oni już byli w drugiej lidze, w pierwszej widzę w czwartej, to nie mówię, to jest już takie dokrywanie sobie, bo kochają tą piłkę i ten sport. Natomiast no, same wyjazdy, niech pan sobie wyobrazi, w środę trzeba się zwolnić z pracy, wyjechać, mecze po południu, wraca się nad ranem czasami, tak? W sobotę następny mecz, trzeba roztrenowanie zrobić. No to nie jest to. W Zielonej Górze i w Gorzowie jeszcze dochodzą do tego możliwości obiektowe, tak?
Ja.
Jest basen, są możliwości, jest masażysta, są różnego rodzaju obiekty, z których można korzystać. W mniejszych ośrodkach, oprócz boiska, daj Boże, jak jest Orlik jeszcze ze sztuczną trawą i hala jakaś z siłownią, no to więcej za dużo nie ma.
To prawda. No
i
tak...
To, co powtarzam, brak jeszcze zawodników, porównując śląskie województwo, gdzie tych zespołów jest bardzo dużo, tych szkółek piłkarskich, w każdym takim Chorzowie i tak dalej, to są na pewno dziesiątki zawodników, którzy są dostępni na rynku z ograniem przynajmniej drugo-pierwszoligowym trzecioligowym, nawet jeżeli bierzemy. U nas nie ma takich zawodników, żeby z przeszłością trzecioligową gdzieś zapełnić nasze w tej chwili kadry.
Dobra, trenerze, muszę przerwać, bo wie pan, że radio, czas, nie jest z gumy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to teraz jedno zdanie, dosłownie wiem, że to jest Mission Impossible, a jakbyśmy się mieli zakładać, to kogo by pan obstawił, kto wejdzie do trzeciej ligi z czwartej lubuskiej?
Serce mi podpowiada, że Karina powinna wejść, natomiast...
A rozum?
Ale rozum, nie. Wie pan co, ja nie należę do ludzi, którzy w Bukmachera się bawią, nigdy nie obstawiałem. No chciałbym, żeby ta Karina była, bo prezes gdzieś przez tyle lat się pojawia, natomiast czy dadzą radę,
okay.
To tak jak powiedział, nie chcę się powtarzać cały czas.
Dobrze, to ostatnia sprawa, bo zapowiedziałem...
Ci zawodnicy, co są, zasługują, żeby gdzieś tam być, przynajmniej część zawodników, żeby popróbowali tego smaku.
Zapowiedziałem na początku tego programu, że słówko, ale dosłownie, niech pan w trzech zdaniach spróbuje, choć wiem, że to nie do końca możliwe, bo Lechia Zielona Góra również CLJ startuje w ten weekend U17, tak? Jak wygląda, czy ten nasz region na tle młodzieży w Dolnym Śląsku i na Śląsku też wygląda tak, przepraszam, ubogo i mogą też być tutaj problemy?
Wie pan co, myśmy właśnie rocznik 9-8 mieli w trzeciej lidze i wcześniej jeszcze też w rezerwach. Tu fajny pomysł ma trener Grzelczyk z trenerem Góreckim ogólnie, że wymieniali się zawodnikami, czego brakuje tym młodym chłopakom. Grania w seniorach. Ten element zrobili. Także my występując nawet w tej celiotce, gdzie junior starszy był właśnie Kogusiński, Król i tak dalej, u trenera Żaka funkcjonowali, nie wyglądali źle. Zawsze był pomysł na to, że ci młodzi jak grali w seniorach w czwartej lidze, w trzeciej lidze, no to stworzyli wartość dodaną.
No dobra, a jak jest teraz w takim razie? Jak jest teraz według pana w takim razie? Czy to jest duża różnica, czy nie?
Nie, myśmy nawet z Krosnem, jak w ten przybyłem, też w juniorze młodszym, mieliśmy zespół tego rocznika, co Maciek Kulikowski prowadził, jak razem z nim to mieliśmy. Też graliśmy z UKP w tej makroregionalnej juniora młodszego właśnie. Bartek Woźniak, Piec i tak dalej. Maciąg, to ten zespół funkcjonował i źle te mecze nie wyglądały. Oczywiście nie były to zespoły, które wiodące i tam zawsze grały. Był przykład rocznika 2-1, co Bartek Siemiński miał, co też w celiocy juniora młodszego, o mało co do mistrzostw, do fazy finałowej nie doszedł, ale rozebrali cały zespół, bodajże 8 czy 10 zawodników wtedy z Falubazem. To było z 5 lat temu.
Czyli tutaj jakoś z duszą na ramieniu nie musimy czekać na tą CLJ-kę, tak?
Nie, bo myślę, że tutaj ten kierunek, który zimą był przyjęty, naprawdę przyniesie to efekty w stosunku do tych chłopaków. Granie z seniorami tych młodych zawodników jest całkiem inne z przełożenia później na grę z juniorami.
Trenerze szanowny, edukatorze, czyli nadtrenerze, dziękuję serdecznie, bo czas nam się skończył. Przepraszam, mógłbym jeszcze pogadać, ale niestety czas nie jest z gumy.
Pozdrawiam wszystkich, również pana i do zobaczenia.
Zobaczymy, czy wygra pan ten zakład ze mną o Karinę, czy nie. Dzięki serdecznie, Jarosław Miś, gościem Sport Cafe był. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.